Ja od razu chcę się wytłumaczyć, za każdym razem to robię, ale to musi być powiedziane. Ja nie uczę czytania wierszy, dzielę się bardzo, bardzo prywatnymi impresjami o tym, jak to w moim życiu z tym czytaniem było, czy bywało. Więc żadnego regularnego, metodycznego wykładu, garsteczka impresji, być może komuś wyda się to do czegoś tam przydatne. Kto wie, jak to naprawdę było z czytaniem w latach 70. Które z czytań było ważniejsze? Czytanie na górze Błońskiego, Burka, Wyki, Kwiatkowskiego, Sandauera, czy może to na dole, prywatne i lokalne, poświadczane obecnością na przykład Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza i Marka Garbali. Tamci pierwsi byli dla nas niedostępni. Ci drudzy przynajmniej odpowiadali na listy. W przestrzeniach czytania ścieżki krzyżują się, układają kapryśnie. I dzieje się to w psychice adepta, który pochłania wszystko i marzy, żeby awansować i z czytacza stać się zapisywaczem przez kogoś akceptowanym i dopuszczonym do komitywy. Marzyło się więc, żeby wydrukować wreszcie po wielu miesiącach terminowania tekst w radarze. To są lata 70., przypominam. W radarze, gdzie wiersze akceptował bądź odrzucał Maciej Karpiński, a wśród poetów szczególnie eksponowany był Jacek Olszewski ze Świeradowa Zdroju. Marzyło się o jakiejkolwiek wzmiance w poczcie literackiej prowadzonej przez Wisławę Szymborską w życiu literackim i o dwuzdaniowej chociaż odpowiedzi z Na Przełaju, gdzie można było od czasu do czasu przeczytać powalające, niedoścignione strofy niejakiego Marcina Świetlickiego gdzieś spod Lublina. Oczywiście posługiwał się pseudonimem, pamięć już nie ta, ale chyba był to dwojga imion Olszowy. Tak się czytało w latach 70., jak materii stało. A materia poetycka wbrew pozorom była różnorodna, rozległa i sądziło się nawet, że bezkresna. Z drugiej strony cierpliwie korespondowało się z Tadeuszem Nowakiem i czekało na jakikolwiek znak, zaś wiersze publikowane w Tygodniku Kulturalnym traktowało się jak rzeczy objawione, skoro mistrz wybrał i podał do druku. Nasiąkało się więc poezją sensualną i konkretną, nieznacznie osuwającą się w mit i symbol. Nowak otwarty był na różne poetyki, choć zapewne po cichu hołubił te poświadczające ziemski wymiar doświadczenia i konkretny byt w określonym miejscu, czyli coś, co można by nazwać autentyzmem, regionalizmem i sensualizmem w jednym. Był jeszcze miesięcznik literacki i punkt widzenia Andrzeja Lama, który swoimi wyborami wskazywał na wiersze o czymś, wiersze o wyrazistym planie emocjonalnym, sugestywne rytmicznie i obrazowo, zostające w pamięci. Takie to było, rzekłbym, po latach przedszkole ekspresjonizmu. Czytywałem również Studenta. Takie pismo tamtego czasu, obserwując przemiany wiersza nowofalowego, opartego na zdecydowanym koncepcie społecznym czy publicystycznym, na grze słów i zwrotów branych z dyskursu publicznego, w tym również medialnego. Takie też wiersze, jak skwapliwie zauważyłem, zaczęły wtedy wygrywać w różnych konkursach poetyckich, zwolna dystansując utwory spod znaku manierycznej i wybujałej symboliki typowej dla orientacji hybrydy. Niestety, nigdy nie doczekałem się odpowiedzi ze Studenta. Z radaru i na przełaju płynęły nieco inne sygnały. Tam uprawiany był kult młodości, a rozwichrzenie, nonszalancję, nastoletnią świeżość ceniono najwyżej. Szukano nowego głosu i prowadzący doszukiwali się jego brzmienia w najsłabszych nawet zapowiedziach. Wdzięczny im jestem, że im nie do adoracji tego nowego głosu wreszcie dopuszczono. Być może za tym wszystkim kryła się ideologia. Toczyła się jakaś polityczna gra, odciągająca młodzież od tego czy tamtego. Ale ja nic o tym nie wiedziałem. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że czytanie debiutanckie, prócz żarłoczności i szczerego porywu, ma w sobie niekiedy coś interesownego. Patrzymy, co jest drukowane, co wygrywa w konkursach, co się podoba i niekiedy, nie zdając sobie sprawy, dryfujemy w tym kierunku. Pojawiają się słowa, zwroty, symbole, sposoby organizowania wersu i strofy charakterystyczne dla wierszy wygrywających, drukowanych w danym czasopiśmie czy uznawanych za ciekawe w jakimś kręgu czy środowisku. Wydaje mi się, że coś takiego jak debiutancka poetyka środowiskowa na pewno istnieje. Dlatego zawsze otwieramy szeroko oczy ze zdumienia, gdy ktoś się z tego wyrywa i mówi już prawie własnym głosem, a nie środowiskowym, że nie przeszedł przez tę maszynkę mielącą środowiska, kręgu, sitwy itd., itd. Proszę Państwa, dalekosiężnym marzeniem był debiut w serii Jerzego Leszina Koperskiego Pokolenie, które wstępuje. To w drugiej połowie lat 70. było nasze biuro literackie. Nie miał dla mnie większego znaczenia fakt, że sygnował te działania Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, który był dla mnie jakąś abstrakcją, natomiast konkretem była poezja. Czekaliśmy z biciem serca na werdykt krytyka dotyczący wyłowienia bądź niewyłowienia. A w listach umiał pocieszać jak mało kto. Drogi kolego, byłeś naprawdę niezwykle blisko sukcesu. Cytuję. Wymiana kilku wierszy wyszłaby twojemu Tomikowi na zdrowie. Pomyśl o tym za rok. Na łamach Nowego Medyka w rubryce Leszina Koperskiego trwała akcja zachęcania i psychicznego wspierania debiutantów, co też chowam w swojej wdzięcznej pamięci. Ileż ci ludzie musieli mieć cierpliwości, biorąc pod uwagę to, co wówczas im wysyłałem. Jeżeli dostrzegli pierwociny talentu i nie zniechęcili, to właśnie chciałem im za ten kredyt zaufania podziękować. I za to, że w pewien sposób naznaczyli mnie na całe życie. Podsunęli coś, co to życie wypełnia sensem. A jakie wzorce nam podsuwali? Kogo wybierali z debiutanckiej masy? Nie pamiętam nazwisk wszystkich szczęśliwców. Pamiętam wrażenie, jakie zrobiły dla mnie arkusze Bronisława Maja, Władysława Zawistowskiego, Piotra Cielesza, Krzysztofa Kuczkowskiego, Dariusza Tomasza Lewiody, Leszka Pułki i wielu innych. Wyznaczając dla mnie ówczesnego poetyckiego aspiranta szczególnego rodzaju azymut. Nie wiem, czy mu pozostałem wierny, lecz wtedy określił mnie na długie lata. Oczywiście jednocześnie trwało intensywne samokształcenie związane z absorpcją współczesnych klasyków. Obok wspomnianego Nowaka zaliczało się do nich Bryla, Białoszewskiego, Różewicza, Herberta, Grochowiaka, Szymborską, Harcymowicza i tych autorów, których klasyczną pozycję ustanawiała antologia Andrzeja Lama, Kolumbowie i współcześni, a więc Boroszylskiego, Kozioł i Redyńskiego, Ostromęckiego, Międzyrzeckiego, Karpowicza, Kamieńską, Ficowskiego, Drozdowskiego, Svena Czachorowskiego i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze i Rymkiewicz, i Poświatowska, i Grześczak, Śliwiak i tak dalej. Niewiele wiedziałem o Miłoszu. Niewiele też dla mnie wtedy znaczył. W tamtym czasie odkryłem poezję ekstremalną, totalną. A za taką uważałem wiersze Bursy i Wojaczka. Przyznaję, że wszystko, co wtedy czytałem, wydawało mi się w pewnym sensie mdłe w porównaniu z utworami tych tytanów prawdy, buntu i egzystencjalnego cierpienia. To była miara, którą zacząłem przykładać do czytanych wierszy, wszędzie węsząc sztuczność i kłamstwo. Z pogromu mógł uratować dany utwór autentyzm, biografia bądź po prostu lokalność. W ten sposób uratowałem dla siebie i przyswoiłem fragmenty twórczości Mariana Jachimowicza z Wałbrzycha, którego wiersze obecne w antologii Lama uzmysłowiły mi, że to, co okoliczne i prowincjonalne, może mieć również poważanie w skali ogólnopolskiej. Niespotykane połączenie sensualizmu z kosmogonią, ludzkiego ciepła i umiłowania szczegółu z astralną abstrakcją charakteryzowało poezję Mariana Jachimowicza. Kogoś bardzo bliskiego, bo z tych samych wałbrzysko-noworódzkich obłoków kopalnianego pyłu. a jednocześnie był to ktoś, co trochę przechodziło pojęcie, urodzonego w 1960 roku na swojej ziemi w Sudetach, ze Schodnicy koło Borysławia, kolega Bruno Szulca z Drohobycza, przyjaciel Juliusza Wita i Artura Rzeczycy. Ktoś, kto w mojej wyobraźni i wrażliwości połączył niby pomost wschód z zachodem, mityczne dzieciństwo dziadków na Kresach Wschodnich z namacalnym i realnym dzieciństwem wnuków w Sudetach. Kto połączył literaturę z powojennym kształtem naszej kultury. Poza tym poetyka Jachimowicza otworzyła mnie na awangardę, na ten specyficzny rodzaj lingwistycznej dyscypliny. Dzięki Jachimowiczowi wróciłem do Pajpera, bardzo bliski wydał mi się Przyboś, a potem Ważyk, Karpowicz i Miłobędzka. Tak, już wtedy czytałem teksty nieznanej Miłobędzkiej. Przygotowując się do olimpiady polonistycznej, studiując książkę Wiadomości z teorii literatury w analizie utworu literackiego, gdzie pomieszczono kilka jej trudnych, niezrozumiałych utworów wraz z próbą interpretacji. Krótko mówiąc, gorliwe czytanie w latach 70. doprowadziło do specyficznego paradoksu. Autentyzm, egzystencjalizm a la Wojaczek, a potem Stachura, autobiografizm, małomiasteczkowa lokalność, w jednym zamieszkały domu z awangardyzmem i lingwizmem. Kimś w ciekawy sposób scalającym te tendencje wydał mi się Marian Grześczak. Bez przerwy wracałem do jego wierszy wybranych, wydanych w 75. przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Z nazwiskiem tego poety kojarzyłem jeden z najoryginalniejszych tytułów, jakimi obdarzali poeci polscy swoje książki w drugiej połowie XX wieku. Chodzi o Lumpenezję, tomik wydany przez wydawnictwo poznańskie w roku mego urodzenia właśnie, w 1960. Oficjalny debiut Mariana Grześczaka. Poeta, który urodził się na wsi, ale uważany jest za przedstawiciela poezji miasta. Urodził się w 1934 roku i w związku z tym zalicza się go do pokolenia 56, pokolenia współczesności. Najbliższym pisarzem z tej generacji byłby mu chyba Ireneusz Iredyński jako poeta. Debiutanckie wiersze Grzyszczaka nie miały wiele wspólnego z wyobraźniową linią Harasymowicza, neoklasyczną Herberta czy turpistyczną Grochowiaka. Raczej mógł istnieć jakiś związek z poezją Białoszewskiego bądź niektórymi wierszami Bursy. Lecz patronatem o wiele bardziej istotnym były dalsze tradycje poetyckie, na przykład te spod znaku awangardy krakowskiej czy futuryzmu. Grzeszczak był dla mnie poetą odrębnym. Warto się wychowywać na takich poetach, jakby spoza uświęconych kapliczek poetyckich i literackich parafii. Ciągle dawał nadzieję na poezję samą w sobie. Dawał ową męskie, zdyscyplinowane, awangardowe wytchnienie. Namiastkę precyzji słowa. Języka szukającego więzi między rzeczą a znaczeniem, światem i człowiekiem. Tego szukałem, by jakoś okiełznać w sobie rozgadanie i czułostkowość. Grzeszczak był mi wtedy potrzebny. Na przykład jako autor takiego tekstu. Najpewniej wieczór wiąże się z gołębiem. Tam kwiaciarka się sprzeda przed zgaśnięciem ogni. Tam się zakłada lampę. Tam wiatr dymem chwieje i niby nic to, niby nikt nie umarł. Gołąb szczęśliwy związuje dach z dachem. Pytam starego, a gdzie to się dzieje? Obcą planetę wskazuje mi stary. Pytam starego, w jakiej to przestrzeni? Przestrzeń za mkniętą wskazuje mi kluczem. Pytam starego, dlaczego w szeregu? I już mi buty od potu bieleją. Grzeszczak. Wspominałem już kiedyś o niezbędniku debiutanta z lat 70. Tworzyły go trzy czasopisma. Poezja, Nowy Wyraz, Twórczość. Nie pamiętam już, które z nich ogłaszało plebiscyt na najciekawszą książkę poetycką roku. W roku 76 padło na tom Wojciecha Czerniawskiego Jest już chyba kobietą. Pamiętam okładkę, to pisane małymi literkami. Jest już chyba kobietą. Pamiętam to na wystawie księgarni. Czytałem go z zainteresowaniem i nie żałuję, bo moim zdaniem ta książka wciąż robi wrażenie. Ciągle żyje, a ta cecha dana jest nielicznym dziełom sztuki. Historia literatury może sobie zapominać o Czerniawskich i może wielu w ten sposób wrzucać na samo dno oceanicznej pustki. Dzisiaj wyławiam z przejęciem i wzruszeniem to przeoczone piękno. Mamy więc poetę całkowitego, integralnego, zniewalającego. Urzeka to, jak łączy konkretność, lokalność i zwyczajną poszczególność z czymś uniwersalnym, ogólnoludzkim. Jak zderza to ze sobą, spokrewnia i uzwyczajnia. Jak w los Wenus z Milo, Puszkina i Vermeera wpisuje się los ciotki, ojca, sąsiada i wreszcie własny. jak w Amfiladę odwiecznych krajobrazów mentalnych wpisuje się krajobraz najbliższy, jego drobne tu i teraz. Wzruszenie jest podstawą dynamiki obrazów. Emocje fundują te niesłychane i skrzące przeskoki wizji. Bohater wspomina grzebie w pamięci, znienacka wyciąga szczępki domowych, rodzinnych obrazków i historyjek, a potem podsuwa je współczesności, chwili doczesnej. Wpasowuje jak oporny klocek w materię teraźniejszości. Powstaje wrażenie obcowania z jakąś jedną wielką, jakby rozbieganą świadomością, w której ludzie kochają się, dręczą, wierzą, wątpią, szukają stałych znaczeń, ładu określonych wartości. Rozbieganie, kalejdoskopowość, symultanizm od cały Czerniawski. Tego szukałem, by jakoś kiełznać w sobie retoryczność i sentymentalizm. Te dwie debiutanckie zmory. Czerniawski proponował dyscyplinę, którą nazwałbym nadrealną. I sięgam wreszcie po zakuszone czasopisma mojej młodości. Może zostało w nich coś, do czego warto wrócić. Po kilkudziesięciu latach czytania, kilkunastu latach pisania leczy się zarabi papierowy ogon. Kupujemy czasopisma i książki, po pierwsze z czytelniczego głodu, po drugie z chęci doskonalenia się. Podpatrujemy, jak inni to robią. A na początku, jak to się w ogóle robi? Jak się jest poetą? Co to wszystko znaczy? Czym właściwie jest? Mój ogon był kilkakrotnie obcinany w postaci serdecznych darowizn. Jego fragmenty lądowały w magazynach Noworudzkiej Biblioteki. Mówię o książkach, mówię o czasopismach prenumerowanych niegdyś z wielkim zapałem. Coś jednak zostało. Ten papierowy szum, szelest kartek musi nas bez przerwy otaczać. Grzebiąc na strychu, wyławiam pierwszy, lepszy, zakurzony egzemplarz. I co my tu mamy? Majową twórczość 77 roku. Pomyśleć, że miało się kiedyś 17 lat i że obok tego 17-latka kwitło jakieś życie literackie. Pierwsza refleksja, jaka nawiedza grzebiącego w pożyłku i papierach młodości, dotyczy upływającego czasu i porządku, jaki czas robi w tych papierach. Natrafiamy na nazwiska poetów, eseistów, krytyków, które nic nam nie mówią, choć z czytanych tekstów wynika, że byli szczególnie ważni między październikiem 58 a lutym 60. Gorzko się jakoś robi, gdy uświadamy sobie własne położenie między wąskimi kleszczami czasowymi, które niedługo poruszą się i zgniotą. Ktoś przeglądając czasopisma za 20-30 lat będzie pytał, kim był ten Jaworski, kim był ten Wróblewski, kim był Maliszewski i tak dalej. Jaki jest więc sens tej roboty? Po co to nasze krótkie zaistnienie? Ten rozbłysk w czasie. Przepraszam za patos, ale tak sobie odpowiedziałem. Zostałeś wyzwany. Chociaż na chwilę, ale zostałeś wyzwany. Oto kawałek pustki wyznaczono dla ciebie. Zrób coś z nim. Zapełnij swoją osobowością i temperamentem. Po jakimś czasie zwolnisz komórkę zajmowaną w plastrze. Przyjdzie ktoś inny i będzie ciągnął to dalej. A więc uzgodniwszy iluzoryczność naszych poczynia, dochodzimy do dystansu. Znakomitego poczucia luzu. Zaczynamy pisać te nasze wierszyki i recenzje z wewnętrznego przekonania, organiczno-metafizycznej potrzeby, niezakłóconej już niczym innym. Nie da się zbyt wiele zwojować w historii literatury, albowiem nieobliczalna ona jest. Tak węstchnąwszy, udajemy się do piwnicy bądź na strych, gdzie znajdujemy dużo materiału do przemyśleń. Przede wszystkim, przepraszam, kolor okładki. Ustalmy kolor okładki. To ma duże znaczenie, jeśli chodzi o twórczość i jej skromną szatę. Dla mnie ten numer jest kanarkowy. Najpierw zapowiada się tam wiersze. Padają nazwiska. I wśród nich ktoś, kto wygrywał w drugiej połowie lat 70. wszystkie poetyckie konkursy. Bardzo mu zazdrościłem. Stanisław Gola. Otwieram i czytam wiersz. Do złotego medalisty skoków z wyż. Przypominam, że rok wcześniej w Montrealu Jacek Pszczoła był tym właśnie medalistą. Obok sformułowań w stylu nigdy nie byłem wyżej, kroczę jak zawsze po tej ziemskiej bieżni, oderwany na moment od wszystkich współczesnych. Natrafiam na coś godnego uwagi, bo każdemu w życiu, gdy chce być człowiekiem, potrzebna pustynia, kradzież, autonomii, część, by odebrać światu swoje własne wnętrze, uciekając od świata. Ufaj autorowi Nocnego Lotu i Małego Księcia. Dziś patrzeć sercem to dla wielu śmieszne, stąd na skok wzwyż nie choruje dzisiejsza poezja. Może to i bombastyczne, metaforycznie przyciężkie, lecz dające do myślenia. Można się zastanowić, Od jakiego to właściwie momentu poeci współcześni skarżą się na poezję współczesną? Że ona taka, owaka, bez serca, hermetyczna, niezrozumiała, płaska, bez wzlotu, że już nieludzka itd. Jeszcze jedno. Jak w takim razie można by zachorować na skok wzwyż? Oj, wyjątkowo niezręczne sformułowanie. Jak dać się unieść i czemu właściwie się unosić? Czemu miałoby to służyć epoce zgaszonego tonu, rezygnacji, powściągliwości, leczowości, chłodu i językowości, którą rozumiem jako nieufne, ironiczne prześwietlanie możliwości wyrazu, prześwietlanie narzędzi. I jeszcze to mickiewiczowskie, ale też santykieperowskie, patrzeć sercem. Co by to właściwie dzisiaj miało znaczyć? Atak na mózgową, intelektualną poezję współczesną? Obawiam się, że to kolejny niesprawdzony sąd o zbyt dużej ogólności. Kto właściwie sprawdził, jak to jest dzisiaj ze spuścizną awangardy krakowskiej i konsekwencjami tezy Pipera o robieniu wiersza? O tym, że poeta jest konstruktorem, a nie tylko rozedrganym łapaczem natchnienia. Być może jakaś część poezji tak powstaje. Jednak na co dzień czytam sporo wierszy, które sygnalizują zupełnie inny patronat. Wierszy wychodzących spod piór autorów, którzy piszą spontanicznie, instynktownie, czuciowo, emocjonalnie. I ta emocjonalność jest w pierwszym rzędzie przez czytelników wyłapywana i szczególnie ceniona. A więc specyficznie interpretowane serce patrzy się dalej, panie poeto. Zmiłuj się zatem, panie Boże, nad Stanisławem Golą. Daj mu i jego dorobkowi chociaż 170 przypis w 30 tomie historii literatury. Lecz nie przepuszczaj takich frazesów, jak wyżej przytoczony. A kto mógł być tym Panem Bogiem 77? Na pewno Jarosław Iwaszkiewicz. Wówczas redaktor naczelny twórczości. Lecz ja pytam o Pana Boga od poezji, czyli redaktora działu poezji. Teraz jest nim Janusz Drzewucki. A kto był nim wówczas? Zdaje się, że Ziemowit Fedecki. O nim wspomina Edward Stachura. To jemu zanosił wiersze. Kogo Fedecki wybrał do tego numeru? Czyje wiersze mogłem w maju 77 czytać, ucząc się czegoś od nich? Te nazwiska jeszcze rezonują, jeszcze nam coś mówią. Historia literatury jest wszystkożerna, ale tutaj jej usta nie zdążyły się zamknąć. Jan Twardowski, Małgorzata Baranowska, Krzysztof Karasek, Eugenio Montale. Ten ostatni otworzył mnie na poezję włoską. Zaraz gdzieś zdobyłem wiersze Quasimodo, Ungarettiego i Pasolidiego. Ile poezji, ile wspomnień. I to wszystko po łebkach w telegraficznym skrócie. Nie wspomniałem o tomiku Janusza Lepka z Grudziądza pod tytułem Wdowa ubrana do ślubu pomyliła kondukt.
Co pomyliła?
Kondukt. Bardzo przeżywałem ten tom. Kondukt. Bardzo przeżywałem ten tomik i był ważny dla mnie. Państwo się śmiejecie, a autor zaczerpnął tytuł z poezji francuskiego surrealizmu. Właśnie tytuł skierował mnie w stronę Roberta Desnos, chyba tak się czyta to nazwisko. To jest fragment jego wiersza, Wdowa ubrana do ślubomliwa kontu. I dalej poszedłem w stronę francuskiego surrealizmu w ogóle, tu szczególnie Jacoba, Reverdiego i Szara. A potem odkrywałem sobie Baudelaire'a, Rimbauda, Lautremonta i Laforge'a. Nie wspomniałem o fascynacji poezją z poznaku orientacji, szczególnie Żernickim, Babińskim, Gąsiorowskim i Różańskim. Co wkrótce zostało przełamane wpływem dosadnej i reportażowej poetyki pierwszych tomików Kornhausera i Zagajewskiego. Wielkie to było i ważne dla mnie odkrycie. Proszę Państwa, nie wspomniałem o poemacie Krzysztofa Karaska, rewolucjonista przy kiosku z piwem. I o ekspresjonistycznych śladach, na jakie dzięki Karaskowi natrafiłem w dziejach liryki europejskiej. Szczególnie wdzięczny jestem za Gottfrieda Bena. Ale potem był Nowalis, Hölderlin, wreszcie Trakl, Rilke i Sela. Jest sposób wymienić wszystkiego. O wiele piękniej i zgrabniej ujął to Zbigniew Machej w swoich wspomnieniach z poezji nowoczesnej. Tutaj wydany tomik. Prawie pod każdym zamieszczonym tam wierszem wspomnieniowym, dotyczącym poetyckiej inicjacji czytelniczej, mógłbym się podpisać. Z małą poprawką. Eliot nie smakował mi nigdy. Natomiast w wojsku zamiast Sendrarsa miałem w plecaku tomik Szalamuna. Ale było to już w latach 80., o czym opowiem przy następnej okazji. Dziękuję.